Słuchajcie, radia RMF 24. Teraz wracamy do informacji z faktów. Zachodnia Jamajka jest w znacznym stopniu odcięta od pozostałej części kraju po przejściu huraganu Melissa. Wiatr wiejący z prędkością do blisko 300 km na godzinę powalał drzewa i zrywał kable energetyczne. Ale na razie, na szczęście, nie ma informacji o ofiarach. O niszczycielskiej sile huraganu już teraz porozmawiam z profesorem Szymonem Malinowskim, fizykiem atmosfery, profesorem nauk o ziemi, przewodniczącym zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zacznijmy od pytania, czy siła tego huraganu i pora jego pojawienia się może być zaskoczeniem dla ekspertów?
Znaczy, to jest cały czas sezon huraganowy, który jeszcze będzie trwał przez około miesiąc w tamtym regionie, więc oczywiście pora pojawienia się nie jest zaskoczeniem, natomiast jak zawsze przy tak silnych huraganach, ten huragan jest wyjątkowo dobrze obserwowany, bo pojawił się w takim miejscu, gdzie działają amerykańskie służby meteorologiczne. No, mamy ogromną ilość danych i może ja sprecyzowałbym kilka rzeczy. Po pierwsze, nie chodzi tylko o siłę wiatru, ale także o opady związane z tym powodziem. Po drugie, jeśli idzie o ten huragan, to w tej chwili patrzę, jest przypisano mu 15 ofiar, z czego na razie na Jamajce tylko 3, ale na przykład w takich miejscach, o których nie mówimy, gdzie ten wiatr nie był aż tak silny, natomiast występowały gwałtowne, bardzo duże opady, Haiti, Republika Dominikany, nawet Panama, przypisano mu już ofiary śmiertelne. Wydaje mi się, że na Jamajkę to jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy mieli jakikolwiek raport, bo ta część wyspy, którą nawiedził huragan, jest kompletnie zniszczona. Tam w tej chwili kończy się noc po przejściu huraganu. Huragan w tamtym czasie wędrował przez wyspę w godzinach od południa do późnego popołudnia. I myślę, że dopiero będziemy mogli cokolwiek powiedzieć, wziąwszy pod uwagę zniszczoną infrastrukturę, brak łączności i komunikacji dziś wieczorem naszego czasu bądź jutro. W tej chwili huragan przemieszcza się z trochę słabszą siłą przez Kubę, gdzie też nie będziemy mieli bardzo dużo informacji przez południowo-wschodnią część Kuby, ale gdzie też zostawi swój ślad. W związku z tym pamiętajmy o tym, że huragan to nie jest tylko silny wiatr, to jest przybój i ogromne opady i związane z tym gwałtowne powodzie i że tych ofiar na pewno będzie dużo więcej.
Powiedział pan o tym, że to jest, panie profesorze, że to jest okres huraganów. Tak po prostu jest, ale pytanie, czy ten huragan jest jakoś silniejszy, jakoś inny od tych, które, no nie chcę powiedzieć standardowo, no ale w taki naturalny jednak sposób nawiedzają te regiony.
To znaczy jest tak, że mamy wyjątkowo ciepłe powierzchnie Morza Karaibskiego, która jest związana z ostatnimi zmianami klimatu. Tam anomalia temperatury wód powierzchniowych jest stosunkowo duża. I o ile trudno powiedzieć, czy globalne ocieplenie przyczyniło się do powstania tego huraganu i w jakim stopniu, na pewno sposób jego zasilenia w energię, a huragan jest zasilany w energię no właśnie przez parowanie z bardzo ciepłych wód, mórz i oceanów, no to już tu jesteśmy pewni, że globalne ocieplenie ma swój udział. Jak duży, no to będziemy próbowali to uszacować. Są takie metody atrybucji, ale to dopiero będzie wiadomo za kilka tygodni bądź kilka miesięcy.
A czy można było uprzedzić mieszkańców, turystów o zbliżającym się żywiole? Mówiąc inaczej, czy można było to przewidzieć na tyle wcześniej, żeby ich, no mieszkańców to by było trudne, ale turystów, a może i mieszkańców można ewakuować na przykład w bezpieczniejsze miejsca?
No bardzo duża część ludzi ewakuowała się, bo była ewakuacja zarządzona na Jamajce. Część ludzi nie chciała się ewakuować. Pamiętajmy, że ewakuowanie się z domu, gdzie się ma cały dobytek i nie bardzo wiadomo, co z nim zrobić, jest mocno wątpliwe. Jamajka nie jest bardzo, bardzo bogatą wyspą, no ale mimo wszystko tam przygotowania szły pełną parą, wyznaczono miejsce ewakuacji. Na szczęście huragan uderzył nie w zachodnią część wyspy, a we wschodnią trochę mniej, że tak powiem, zaludnioną. Tak, to wszystko było wiadomo i działania były podejmowane. Fakt, że o nich nie słyszeliśmy, to tylko świadczy o tym, że nie mieliśmy o tym informacji, natomiast nie działo się. To się działo.
Profesorze, powiedział pan, że on teraz poszedł na Kubę, tam troszeczkę wyhamowuje. Co będzie z nim dalej? Wiemy, możemy przewidzieć, gdzie on się skieruje, czy on będzie już wygasał, no, czy myślę, będzie jeszcze zmierzał w kierunku innych miejsc?
No, prognozy pogody pokazują, że po Kubie przejdzie przez Bahamy, no a potem będzie wędrował po Atlantyku, mniej więcej wzdłuż Golfstromu, już dużo szybciej. Krótko mówiąc, będzie troszkę słabszy i te miejsca, nad którymi będzie przechodził, będą krócej dotknięte tymi wszystkimi niebezpiecznymi zjawiskami. No i będzie głównie niebezpieczny dla żeglugi, prawda, już w tym czasie, jak to się zdarza. W tej chwili te prognozy są już dosyć przewidywalne. Ten huragan jest w takim miejscu, że i w takim stanie rozwoju, że dużo łatwiej szczegółowo przewidzieć jego rozwój niż to było jeszcze kilka dni temu. Aczkolwiek muszę powiedzieć, śledzę ten huragan Melissa od początku i prognozy były bardzo precyzyjne, z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Właśnie, panie profesorze, wspomniał pan o tym, że jeszcze nie wiemy, na ile, jeśli ja dobrze rozumiem, na wpływ na ten huragan mają globalne zmiany klimatyczne, ale czy te wydarzenia, które obserwujemy, no już teraz dość na bieżąco, te obrazy, to jest coś, do czego będziemy się musieli w pewnych regionach świata przyzwyczaić, a być może nie tylko w pewnych regionach, bo takie gwałtowne wydarzenia klimatyczne, no nie huragany, ale inne, to widzimy nawet w naszej części świata.
No to jest tak, że im cieplejszy klimat, tym pogoda bardziej gwałtowna, więc oczywiście tak. Wiadomo, że właśnie będzie wzrastać liczba tych najsilniejszych, ekstremalnych zjawisk, między innymi właśnie takich huraganów, niekoniecznie liczba wszystkich cyklonów tropikalnych i huraganów, ale najsilniejszych i opadów, i długotrwałych susz, i właśnie takich gwałtownych zjawisk na pewno będzie rosnąć. Ja chciałem tylko powiedzieć, że my jesteśmy informowani o tego typu zjawiskach tylko w momencie, kiedy one dzieją się w takich bardzo cywilizacyjnie zaawansowanych regionach. Chyba Wietnam już w tym roku doświadczył 14 czy 15 huraganów. Tam to jest bliska normy liczba. Takich strasznie silnych na szczęście nie było. No, natomiast to rzeczywiście jest jeden z najsilniejszych huraganów, który uderzył w ląd, prawda, w momencie, kiedy był najsilniejszy ta Melissa na tej Jamajce. No więc tutaj kwestia i tych silnych huraganów i tego, że akurat w tym najsilniejszym fadium rozwoju uderzyła w ląd, no, to jest dosyć wyjątkowa.
Jeśli ja dobrze rozumiem, to poza ewakuacją to nie da się przygotować na tego typu zjawiska. Czy nie da się tak zbudować infrastruktury, żeby ona była całkowicie bezpieczna przy takich wiatrach i takich opadach?
Nie. No to wystarczy popatrzeć nawet na Stany Zjednoczone, prawda? W momencie, kiedy są ostrzeżenia i ewakuacje gdzieś na Florydzie, no to w zasadzie często miliony ludzi ewakuują się własnymi samochodami. Część zostaje. Prędkości wiatru 300 km na godzinę w niektórych fragmentach, to nie na całym tym obszarze huraganu oczywiście, no to są wartości, które po prostu niszczą domy, budynki, nawet silnie zbudowane. Tutaj bardzo trudno jest cokolwiek zrobić. Gwałtowne opady tam na Jamajce, prawie 2 metry wody w ciągu tam 3 dni, prawda, spadło. No to jest też coś, na co bardzo trudno się przygotować. 3 bądź 4 metry przyboju, to znaczy wzrostu poziomu morza przy brzegach, no też jest to bardzo, bardzo trudne do opanowania.
Bardzo dziękuję, profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, profesor nauk o ziemi, przewodniczący zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.